491 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje Asia Reiner i Konrad Tomaszewski. To oznacza, że audycja też będzie dostępna w formacie wideo, a to szczególnie ze względu na naszego gościa, którym jest Islam Belokijew. Czeczen, wolny Czeczen, człowiek, który o swoją ojczyznę walczy też z bronią w ręku i też bloger, a poznaliśmy się z Islamem, gdy jeszcze był rzecznikiem batalionu Szejka Mansura, batalionu, który wciąż pozostaje ci bliski.
Tak, oczywiście nadal my jesteśmy razem i dalej będziemy działać.
I o tym dzisiaj będziemy w raporcie z Kijowa też z Islamem rozmawiać, ale zaczniemy od wiadomości, które przygotowała Daria Hordyjko. Kolejne ciało zostało wydobyte spod gruzu budynków zniszczonych w Kramatorsku, budynków zniszczonych przez rosyjską rakietę. Akcja ratunkowa została już zakończona. W wyniku ataku zginęło 12 osób, w tym troje dzieci. 65 osób zostało rannych, wśród nich jest troje obywateli Kolumbii oraz towarzysząca zagranicznej grupie ukraińska pisarka Wiktoria Amelina. Wiktoria ma poważny uraz głowy. Lekarze walczą o jej życie. Rosyjskie wojsko zaatakowało Kramatorsk w obwodzie donieckim we wtorek wieczorem, uderzając w pizzerię w centrum miasta, tam gdzie byli cywile. Doskonale znamy to miejsce, znamy Kramatorsk, znamy też to miejsce, do którego doszło do ataku. Za chwilę, mówię znamy, bo za chwilę będzie Wojtek Jankowski, który przecież w Kramatorsku też spędził mnóstwo czasu i podejrzewam, że to miejsce też jest mu dobrze znane. Siłom ukraińskim udało się przejąć strategiczną inicjatywę na froncie, tak powiedział dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerii Załużny w rozmowie telefonicznej z amerykańskim przewodniczącym połączonych szefów sztabów generałem Markiem Milejem. A jak poinformowała wiceminister obrony Hanna Maliar, siły obrony w różnych kierunkach przemieszczały się w głąb na odległość nawet do 1,5 kilometra. Joe Biden powiedział, że Putin absolutnie osłabł po buncie Prigożyna w Rosji. Przegra wojnę w swoim kraju, stał się wyrzutkiem na całym świecie, powiedział amerykański prezydent. W Kijowie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego. Z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przybyli przywódcy kluczowych sojuszników Ukrainy. Prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Politycy rozmawiali m.in. o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Po raz kolejny wyrazili poparcie dla kursu euroatlantyckiego Ukrainy, a także omówili prawdopodobieństwo zagrożenia ze strony rosyjskich najemników. Obecność wagnerowców na Białorusi wymaga bardzo twardej odpowiedzi ze strony NATO, stwierdził prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. A tej wizycie bezpośrednio w Kijowie przeglądał się, obserwował Wojciech Jankowski. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, Pawle. Witam gorąco słuchaczy Radia Wnet. Witam szanownego gościa w studiu. Tak, przyglądałem się, ale jeszcze powrócę do Kramatorska. Nie jestem pewien, czy to jest ta pizzeria, ale jest takie miejsce, taka pizzeria, gdzie często dziennikarze też przychodzili, aby się posilić. Oczywiście cywile, oczywiście mieszkańcy Kramatorska. Tam, chociaż Kramatorsk normalnie funkcjonował, to jednak aż tak dużo nie było restauracji czy takich miejsc, gdzie można było spędzić w ten sposób czas, więc boję się, że to było miejsce, gdzie ja też byłem, gdzie dziennikarze przybywają i gdzie też polscy dziennikarze bywają, więc trochę zelektryzowała mnie ta wiadomość. No ale już przenosimy się do tego spotkania. To była niezapowiedziana wizyta, jak zwykle zresztą było embargo na informowanie o przebiegu tej wizyty, o wizycie prezydenta najjaśniejszej Andrzeja Dudy i również prezydenta Litwy w Kijowie i data nie była przypadkowa. Był to dzień, bo to było wczoraj, Konstytucji Ukrainy, rocznica uchwalenia Konstytucji z 1996 roku i ona miała, moim zdaniem i w rozmowach z innymi korespondentami też mieliśmy takie wrażenie, znaczenie kurtuazyjne w dużym stopniu, ale oczywiście wspierające. Były tam poruszone różne tematy, o których zresztą sam już wspominałeś. Nasz prezydent rozpoczął od gratulacji z okazji Święta Ukraińskiego. Był tematem rozmów, jak powiedział, z trzech prezydentów. Była kontrofensywa i sytuacja na froncie, ale oczywiście chyba najważniejszym tematem, o którym trzej dżentelmeni rozmawiali, to szczyt NATO i tutaj mocna postawa zarówno Litwy, jak i Polski była podkreślona, to znaczy, że ten szczyt w Wilnie powinien przynieść jakieś ważne decyzje dotyczące stanowiska Ukrainy, czy raczej sytuacji Ukrainy w strukturach NATO. Oczywiście również front, przebieg kontrofensywy i to, o czym, Pawle, już wspomniałeś, to znaczy grupa Wagnera, jakie znaczenie i zagrożenie może to mieć również dla sąsiadów naszych, to znaczy dla Litwy, dla Ukrainy i dla Polski. Dzisiaj w poranku już prezentowaliśmy fragment wystąpienia naszego prezydenta w Kijowie, dlatego jeszcze posłuchajmy innego fragmentu, gdzie właśnie ten temat grupy Wagnera i jakie to może nieść zagrożenie został poruszany.
Omawialiśmy sytuację dzisiaj na froncie, mówiliśmy o tym, jak wygląda kwestia zaopatrzenia wojsk ukraińskich, mówiliśmy o planowanych kolejnych dostawach uzbrojenia, o tym, w jaki sposób NATO w ramach tych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy powinno również tą kwestię przekazywania Ukrainie uzbrojenia przewidzieć. Natomiast oczywiście mówiliśmy również sporo o tej sytuacji, z którą mamy do czynienia ostatnio, dosłownie od kilku dni, o sytuacji związanej z tak zwaną grupą Wagnera, o w związku z tym decyzjach, które są w tym kontekście w Rosji podejmowane i które my odczytujemy jako takie, które powinny wzbudzić bardzo baczną czujność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Słyszymy wszyscy o tym, że z całą pewnością jest taki plan, bo sam Władimir Putin to ujawnił nie tak dawno, aby przynajmniej jakąś część żołnierzy grupy Wagnera relokować de facto na Białoruś. I to jest sygnał dla nas bardzo znaczący, do którego uważamy, że powinno zdecydowanie odnieść się NATO. Z tego względu, że staje pod wielkim znakiem zapytania, jaki jest cel tej relokacji, czemu mają służyć wojska grupy Wagnera, de facto w związku z tym wojska rosyjskie, cóż tu wiele mówić, właśnie na Białorusi. Czy mają służyć okupacji Białorusi, czy mają stwarzać od północy dodatkowe zagrożenie dla Ukrainy, zagrażając potencjalnym atakiem z Białorusi na Ukrainę, czy też mają być jakąś formą zagrożenia potencjalnego właśnie dla naszych państw, dla państw NATO, dla Polski. Jak wiemy, władze Białorusi od praktycznie 2 lat realizują atak hybrydowy na polską granicę, spychając grupy migrantów na granicę, aby przekraczali tą granicę nielegalnie, łamiąc tym samym przepisy Unii Europejskiej i zasady obowiązujące w Unii Europejskiej, których my bronimy. W związku z powyższym trudno nam jest dzisiaj wykluczyć, że obecność grupy Wagnera na Białorusi ma być właśnie potencjalnym zagrożeniem dla Polski, która ma granicę z Białorusią, ma być zagrożeniem dla Litwy, która również ma i to najdłuższą granicę z Białorusią spośród naszych państw, jak również i potencjalnie dla Łotwy, która też jest sąsiadem Białorusi.
To są słowa prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy wczoraj na spotkaniu Trójkąta Lubelskiego w Kijowie. Temat, który się pojawił w naszych mediach poniekąd do zrozumienia, bo bliższa jest koszula ciału, to była kwestia zboża. Na pytanie o blokadę nasz prezydent powiedział, że z pewnych problemów trzeba było wprowadzić ograniczenia na import zboża. Cytuję tutaj, powodowały one impakt gospodarczy i społeczny, ale Andrzej Duda powiedział, że liczy na to, że te ograniczenia w jak najszybszym terminie zostaną zniesione. Natomiast prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że ma obietnicę od Ursuli von der Leyen, że te ograniczenia zostaną zniesione, więc wydaje mi się, że w naszych mediach najwięcej szumu było w związku z rozmową o zbożu, a tak jak powiedziałem, wizyta miała charakter w dużym stopniu kurtuazyjny i było to też pewien gest wsparcia z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy. Dodam jeszcze, Pawle, że jeżeli będzie czas jutro albo pojutrze, możemy wrócić do tego dnia, bo również Instytut Polski w Kijowie zorganizował koncert Taraki z tej okazji, o czym już na antenie u Jaśminy Nowak wczoraj mieliśmy okazję przez chwilę powiedzieć, i była również tutaj wicemarszałek Sejmu Małgorzata Małgorzata Gosiewska z Połtawy przekazuje głos do Warszawy.
I to jest, Wojtku, bardzo dobry pomysł, żebyśmy do tego tematu wrócili, bo to wydarzenie też było niezwykłe, ale pozwolisz, że jeszcze zapytam się o jeden temat, który co prawda nie był poruszony na konferencji prasowej, przynajmniej ja nie zauważyłem tego elementu, ale temat, który też jest ważny z polskiej perspektywy. Czy poruszono kwestie dotyczące pamięci historycznej, czy pojawił się temat Wołynia w tych rozmowach, czy coś na ten temat wiesz?
Nie było wśród pytań polskich dziennikarzy, bo dziennikarz TVP zadawał pytania, nie dotyczyły one, dotyczyły one grupy Wagnera i polskiego zboża. Nie było mowy również o tym, aby tematy historyczne pojawiły się w roch.
Chociaż wygląda na to, że w tych rozmowach, które toczyły się bez udziału mediów, ten temat był obecny. Zobaczymy, czy będą tego też jakieś przejawy i temat powróci w kontekście rocznicy. Wojtek Jankowski z Połtawy, do której już zdążył się przemieścić z Kijowa. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
Tym bardziej ci dziękuję, że wiem, jak ciężko jest zmobilizować się i cały sprzęt do nadawania zaraz po podróży, a ty praktycznie wyskoczyłeś z pociągu i od razu udało ci się nadać dla nas relację. Wojtek Jankowski.
15 minut miałem.
No właśnie, to właśnie. To i tak szczęście, że pociągi na Ukrainie jeżdżą punktualnie i się nie spóźniają. Tym razem rozumiem, że też tak to wyglądało.
W rzeczy samej wojna wojną, ale pociągi ukraińskie się nie spóźniają. Tutaj wszystko chodzi jak w zegarku. Chciałoby się, żeby u nas tak było, jeszcze dodam trochę złośliwie.
To tylko już jeśli chodzi o pociągi. A tak jak Państwu wcześniej zapowiadałem i naszym gościem bezpośrednio tutaj w studiu w Warszawie, chciałem powiedzieć w Kijowie. W studiu w Warszawie jest Islam Belokijew, żołnierz walczący o wolną Iczkerię, bloger, do niedawna też rzecznik batalionu Szejka Mansura, żołnierz w tym batalionie. Rozmawialiśmy ostatnio o islamie we wrześniu. Wtedy nie bezpośrednio na antenie Radia Wnet to była nagrywana rozmowa, ale rozmowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych słuchaczy. Oczywiście Państwo możecie wrócić do tej rozmowy, ale pozwól, że zaczniemy od tego elementu dotyczącego bezpośrednio Ciebie. Już Państwo słyszeliście, że islam mówi bardzo dobrze po polsku. Jak to się stało, że jesteś związany z Polską, a jednocześnie walczysz za wolną Iczkerię na Ukrainie?
No, mieszkam w Polsce od 19 lat. Przyjechałem w 2004 roku. Miałem wtedy niespełna 15 lat. Od tamtego czasu tu mieszkam. No, jestem związany z Polską mentalnie, bym powiedział. Gdzieś nawet kulturalnie, bym powiedział, bo wiele elementów kulturowych stało się moim życiem, częścią mojego życia. Ale nie zapominam, kim jestem, wiem, skąd pochodzę, wiem, dlaczego musieliśmy stamtąd uciekać, z Czeczenii, która znajduje się teraz pod okupacją rosyjską, gdzie rządzi Ramzan Kadyrow, człowiek Putina. I widząc, co teraz się dzieje w Ukrainie, gdzie ten zbrodniarz, który czynił zbrodnie i w Czeczenii, i w Gruzji, i w Syrii, i w Afryce, gdzie tylko oni nie rządzili, wyrządzali tę krzywdę, przyjechali do Ukrainy i tam czynią swój terror, no uważam, że miałem obowiązek tam pojechać. Dwa razy jeździłem, spędziłem tam wspólnie około 8 miesięcy.
Islamie, to gdy jesteś w tamtych miejscach, walczysz o wolną Czeczenię, ale mówisz, że też polskość jest ci bliska. Myślisz też o Polsce w tym kontekście obrony świata zachodniego, która tam się odbywa?
Oczywiście. Ja zajmuję się blogiem, prowadzę w YouTube'a, w Telegramie bloga i krytykuję od dawna, od kilku lat Rosję, za co mam 5 spraw założonych na terytorium tego państwa, o różne tam posądy i tak dalej. I prześladują mnie, szukają mnie, próbują mnie złapać, ale mieszkam tu i mam informacje różne, takie czasem poufne nawet informacje od różnych służb, które tam pracują, które działają nam w pomoc o niepodległość i tak dalej. Zdradzają, że tak powiem, swoje gdzieś tam za pieniążek i tak dalej. I jak mamy dobrą jakąś informację, to przekazuje ją do służb, między innymi w Polsce, do służb specjalnych, do ABW i tak dalej. Współpracujemy cały czas, i więc to oczywiste. No. Mieszkam tu, Polacy są częścią, jak już powiedziałem, mojego życia, więc byłoby niesprawiedliwie nie dbać o ich pokój, nie dbać o pokój w całej Polsce.
Islamie przyglądaliśmy się w ostatnich dniach może nawet z nadzieją w pewnym sensie, a na pewno z wielkim zainteresowaniem sytuacji w Federacji Rosyjskiej. Obserwowaliśmy ten bunt Prigożyna. Ty, znajdując się długi czas na tych wysuniętych miejscach, też w Bachmucie, zapewne byłeś w takich sytuacjach, że jednostki wagnerowców miałeś przeciwko sobie. Twoje spojrzenie na tę sytuację, jak ty oceniasz, co się wydarzyło z piątku na sobotę? Czy to wielka gra, wielki teatr? Czy mamy do czynienia być może z innymi procesami, na przykład rozpadu Federacji Rosyjskiej?
Po pierwsze, nigdy nie można wykluczać, że to jakaś gra. Ten fakt, że on został przerzucony do Białorusi, daje pewne dzisiaj powody dla Rosji powiedzieć, że on nie jest ich człowiekiem, jeśli on na przykład pójdzie na Ukrainę, bądź pójdzie nawet na Polskę czy Litwę, Rosja się wyrzeknie go i powie, że on też przeciwko nam był, on uciekł. Więc to trzeba brać pod uwagę. Ale znając tę sytuację, znając niektóre momenty związane z Wagnerem, z historią Kadyrowa i tak dalej, stawiamy jednak na to, że to był rzeczywiście pucz, że to był bunt. Prigożyn ratował własne życie, bo Ministerstwo Obrony Rosji, między innymi Szojgu, Gerasimow i tak dalej, oni próbowali go załatwić, oni próbowali go zmusić do tego, żeby podpisał z nimi kontrakt, a wtedy oni mieliby nad nim całą kontrolę, całą, wysłaliby gdzieś go pod kulę, że tak powiem, i gdzie zostałby zniszczony. On to wiedział i próbował narzucić własne warunki i udało mu się, ale z nim jeszcze sprawa, to nie jest zakończona książka, to jeszcze zobaczymy, co się z tym będzie.
Co przewidujesz, co może się wydarzyć z Prigożynem?
Myślę, że już zostało powiedziane, że Szojgu nie zostanie wydalony jako minister obrony, że na te warunki Putin nie poszedł. Putin został przestraszony, Putin został zmiażdżony, cały autorytet pozostał na asfalcie w Rostowie, że tak powiem, autorytet rosyjskiego państwa, więc tego nigdy mu nie wybaczą i Prigożyn o tym wie. I on będzie szykował. Oni będą się szykować i on będzie się szykował.
Wspomniałeś o tym i o tych obawach, które towarzyszą też Polsce. Mówił o tym wczoraj prezydent Andrzej Duda. Przed chwilą też to słyszeliśmy w tych słowach. Prigożyn i Wagnerowcy na Białorusi to realne zagrożenie też dla państw zachodnich. Czy rzeczywiście Rosja może pokusić się o wykorzystanie go w bezpośrednich takich atakach, czy wspieraniu właśnie tej fali migracyjnej? Czy to są według ciebie możliwe scenariusze?
Nawet jeśli to nie jest gra, nie wyklucza tego, że dalej będą go wykorzystywać, dalej będą dawać mu jakieś zlecenia i mogą go wykorzystać na przykład z Polską, z Litwą, z Ukrainą, wiadomo. Chociaż w Ukrainie oni, myślę, że prędzej pójdą na Litwę, nieżeli na Ukrainę, bo ja znam te tereny, byłem tam, wiem, tam będą bardzo mieli ciężko, bo tam są bardzo przygotowani Ukraińcy. Ale jeśli chodzi o migrantów, dostajemy informacji, że migranci są szykowani między innymi w Kaliningradzie. W związku z tym też pracujemy między innymi ze służbami polskimi, przekazujemy im nasze informacje, które mamy na ten temat. Oni tam próbują coś robić ze swojej strony. I nie wykluczamy, że też dostaliśmy informację, została przekazana, że Rosja być może będzie planowała zamachy terrorystyczne na terenie Europy i celem jest między innymi Polska, która jest jednym z największych wrogów Rosji na dzień dzisiejszy na terenie Unii Europejskiej. I oczywiście to nie będzie Ruski, który tu przyjdzie i sława Rusi i będzie się tam wysadzać się i tak dalej. To będą inni wykorzystywani ich agenci w stronach arabskich mogą być, w stronach tam, nie wiem, ci Kurdowie między innymi, którzy mieli dobre relacje wcześniej, jeszcze za czasów Saddama Husseina z Rosją. Przecież oni byli szkoleni przez KGB między innymi. Syryjczycy, jeśli chodzi o tych po stronie Baszara Asada i jego oficerowie, którzy też się przedostali do Europy i o tym też się dużo mówiło. Przynajmniej w naszych terenach. My dużo o tym wiemy, bo dużo Kaukaszczyków między innymi wyjeżdżało w pewnym czasie do Syrii, przeciwko Baszarowi Asadowi i mamy dużo informacji na ten temat, jakie są metody. Dlatego Rosja będzie wykorzystywała wszystko. I czujność i ważne, chciałbym też powiedzieć, zjednoczenie między innymi, przede wszystkim Polaków dzisiaj, zjednoczenie to jest pierwsze, co muszą Polacy dziś zrobić i być czujni.
Nawiążę do tego elementu związanego i z działaniami Wagnera i z migrantami na granicy. Pojawia się też wątek przecież tutaj religijny, który też jest ci bliski. Olbrzymią część tych migrantów, których obserwowaliśmy na granicy, to są osoby z państw islamskich i ten wątek bardzo często się pojawia. On się pojawia też w taki sposób, że wskazuje się, że to są osoby, które rzeczywiście potrzebują pomocy, że uciekają z krajów, które są zagrożone. A ty mówisz o tym, że jednak to są elementy też zewnętrznej operacji. Więc, a sam jesteś też migrantem, który przecież przybył do Polski. Jak ty patrzysz na tych ludzi, którzy znajdują się na granicy i próbują dotrzeć z Białorusi do Polski? To są osoby, którym należy pomóc, czy których należy się bać? To są osoby, które są wykorzystane, czy to są osoby, które potrzebują pomocy?
Musimy zawsze mieć na uwadze, że wśród nich mogą być, a ja wstawiam, na pewno będą osoby, które będą wykorzystywane i które będą nie tylko wykorzystywane, a bezpośrednio pracujące dla służb różnych reżimów, między innymi z Rosją. Nie bezpośrednio, mogą być przez osoby trzecie. To jest stuprocentowo. Nie możemy tego po prostu lekceważyć. I ja, wiele osób mogą się nie zgadzać dzisiaj z polityką polską, gdzie mówi się, że migrantów nie chcemy i tak dalej, i tak dalej. Ja gdzieś rozumiem, dlaczego tak jest, mimo że nie jest mi to miłe, jestem muzułmaninem, nie jest mi to miłe, ale ja wiem, że Rosja tak działa. Nie tylko Rosja, inne tam przestępcze kraje też mogą to robić, ale to są metody. I dlatego gdzieś tam pozwalam sobie zrozumieć Polaków. I ten cały kryzys migracyjny przecież on był wywołany sztucznie, jak dla mnie. To było to wywołanie było takie nienaturalne. Ta fala, to wszystko. Wtedy bardzo zaczęły prześladować zwykłych Syryjczyków, Baszar Asad i tak dalej. Oni zaczęli. Rosja tam wkroczyła, to było 2015 rok, właśnie wrzesień chyba i tak dalej. I to właśnie Rosji było na ręku, żeby cały ten kryzys migracyjny był. Tak, wy powiecie teraz, wy jesteście Czeczenem, dlatego wszystko zlewać na Rosję. Nie, musimy myśleć racjonalnie. Rosja nie popełnia wszystkich przestępstw świata. Nie ona popełniała, ale tu i teraz ona popełnia. I właśnie jej na ręku był cały ten kryzys migracyjny. Oni spłoszyli tych migrantów, tak, i niektórzy politycy europejscy też zapraszali ich, tak, ale spłoszyli ich oni. I my wiemy, w jaki sposób oni tu przekraczali te granice, bo mieliśmy tam Kaukaszczyków i my mamy bezpośrednie informacje, które na przykład polski rząd może nawet nie mieć.
To bardzo ważny element tej historii, tego kryzysu, który obserwujemy przecież od tylu lat, ale powróćmy do sytuacji w Rosji. Wspomniałeś o tym upadku autorytetu Putina, z drugiej strony znowu przy sprawie Prigożyna znowu pojawili się kadyrowcy, wierne oddziały w Moskwie, które podobno ruszyły na w stronę w oddziałów Prigożyna i były gotowe do tego, by Putina bronić.
No, gdybyśmy nie znali Kadyrowa, tak byśmy pomyśleli. Kadyrow to jest zdrajca. Zdradził on i jego ojciec wszystkich swoich braci, swoich towarzyszy, którzy walczyli przeciwko Rosji. 300 tysięcy osób zginęło w Czeczenii. Z nich 40 tysięcy to są małe dzieci do 12 lat. I Kadyrow zdradził ich, zdradził cały swój naród i zdradzi Putina, jak tylko będzie mógł. Po prostu on postawił na Putina. On wyczekał prawie jedną dobę, nic nie mówił, a potem wybrał stronę.
W całej walce o Ukrainę pojawiały się też oddziały rosyjskie, rosyjski korpus ochotniczy. Tych Rosjan, którzy przyznają się do wolnej Rosji, są przeciwko Putinowi. Jak wyglądają wasze relacje z takimi ugrupowaniami rosyjskimi? Czy ty wierzysz w dobrych Rosjan?
W dobrych Rosjan ja nie wierzę. Nie wierzę w Nawalnego. Nawalny to jest rasista. On jest imperialistą. Nawalny, Chodorkowski, Latynin, Najch, Milow i tak dalej. Oni wszyscy mówili, że nie chcą rozpadu Rosji. Oni, Chodorkowski między innymi mówił, że będzie walczył, jeśli będzie rozpad Rosji jeszcze wcześniej, przed wojną. Nawalny mówił wiele rzeczy, o, tak samo, że Krym to nie jest kanapka, żeby oddawać z powrotem i tak dalej. Ale na pewno są normalni Rosjanie, tylko my z nimi jakoś kontakt nie mamy. Nie widać ich zbyt, ale RDK znamy, mimo że nie mamy z nimi kontakt. Ruski dobrowolczy korpus działa w Ukrainie i teraz w Białogorodzkiej oblasti, ale przypatrujemy się.
Tam są wolni Czeczeni w ramach tego korpusu, czy tam nie walczą?
Nie, tylko Ruscy. To jest właśnie ten problem, że oni przyjmują tylko ruskich.
Islam Belokijew, żołnierz walczący o wolną Iczkerię, obywatel Rzeczypospolitej, bloger i były rzecznik...
Jeszcze nie obywatel.
Jeszcze nie obywatel, ale mieszkaniec Rzeczypospolitej, bo tutaj wracasz.
Tak. Ja właśnie przyjechałem tu, żeby załatwiać własne problemy, własne życie, że tak powiem.
I wrócisz na front?
No, będę musiał wracać.
I Islam był Państwa i moim gościem. Tę rozmowę Państwo będziecie mogli zobaczyć też w formacie wideo. Na pewno dzięki Konradowi Tomaszewskiemu ukaże się na YouTubie. Z Islamem można rozmawiać bardzo długo i przyznaję szczerze, że my przedłużymy tę rozmowę jeszcze na herbacie za chwilę, a już za moment będą wiadomości. Jakub Duszak już się zbliża do studia. W dzisiejszym raporcie z Kijowa żegna się Paweł Bobołowicz. Islam, jak powinniśmy się pożegnać? Po czeczeńsku.
Adikiel.
Tak brzmi to po czeczeńsku. Do usłyszenia, do zobaczenia w raporcie z Kijowa.